Magdalena Winnicka. Porachunki. Grzechy mafii. Wydawnictwo Akurat. Czyta Małgorzata Gołota. Drodzy słuchacze, to nie jest pozycja naukowa. Kostandin i Alicja nie istnieją. Nie wszystko jest tym, na co wygląda. Miłej zabawy. Prolog. Rozpoczęły się negocjacje z Wiktorem, które opóźniły wydanie drugiego tomu. Spotkałam się z nim parokrotnie, zarówno w ciemną noc, jak i w biały dzień. Za pierwszym razem z udawanym spokojem patrzyłam, jak dojrzały, siwowłosy mężczyzna przekracza próg mojego biura. Jego dostojny chód i zadbany wygląd sprawiły, iż pomyślałam, że jest przystojny, nawet z tą głęboką blizną na policzku. Szybko przeszedł do rzeczy, wyrywając mnie z obserwacji. Wbiło mnie w fotel na widok najprawdziwszej broni, z której do mnie wycelował. Do tej pory o gangsterskim świecie słyszałam jedynie z opowieści Alicji, które spisałam w książce Kostandin – Grzechy mafii. Zaczęłam z powrotem oddychać dopiero po dłuższej chwili. Musiałam mocno się skupić, by w tamtym momencie sobie przypomnieć, że przecież jestem nietykalna. Powiedzmy, że przestałam się go bać, a przynajmniej byłam w stanie to sobie wmawiać. To on powinien przede mną pękać i chociaż nie pokazywał tego po sobie, z pewnością tak było. W końcu wiedziałam o nim wszystko. Zastanawiam się, co było dla mnie gorsze. Dowody pogrążające go we własnym środowisku, czy te świadczące o tym, że stał za najgłośniejszymi zbrodniami, o których mówił cały świat. To był zdecydowanie zły kierunek myśli. Mogłam się uspokoić, bo miałam go w garści, ale rosło we mnie napięcie, bo siedziałam w jednym pomieszczeniu z najniebezpieczniejszym bandziorem. Dopiero kiedy pomyślałam o martwej Alicji, w moje ciało wstąpiła odwaga. W jednej chwili chciałam go zniszczyć. Nienawidziłam go i byłam zła na siebie, bo podjęłam się negocjacji. Zaczęło się od tego, że opowiedział mi o dniu, w którym jego cyngiel przez nieporozumienie strzelił Alicji w głowę. Potwierdził tym moje wcześniejsze przypuszczenia, bo choć improwizowałam, pisząc zakończenie pierwszego tomu, okazało się ono prawdziwe. Wiktor nie miał wątpliwości. Alicja zginęła na miejscu i w tym momencie nie pocieszał mnie fakt, że Kosta wciąż jest po tej stronie. Byłam zdruzgotana. Zostały mi odebrane resztki nadziei, że moja mała przyjaciółka, cała i zdrowa, wyleguje się gdzieś w tropikach. Chciałam natychmiast rzucić się na Wiktora i udusić go gołymi rękoma, patrząc w te pozbawione człowieczeństwa oczy. Chciałam jego niehumanitarnej śmierci. Chciałam, by cierpiał długo i zdechł od razu. Pragnęłam go pogrążyć posiadanymi informacjami, ale to oznaczało, że musiał pozostać żywy jeszcze trochę, a ja nie mogłam tego znieść. Jeśli skończyłaś mnie już dźgać w myślach, to wróćmy do interesów, powiedział lekceważąco. Twój Kosta, kolejny raz wypowiadając jego imię, parsknął śmiechem. Jeszcze żyje. I jeśli chcesz, by tak pozostało, wiesz, co robić. Albo raczej, czego nie robić. To jedno zdanie spowodowało, że Wiktor dalej chodził po ziemi. Warunkiem, jaki mu postawiłam, w zamian za nieupublicznianie treści platynowej róży, miał być Kostandin i jego nietykalność. Doszliśmy do porozumienia, kiedy Wiktor obiecał, że go odnajdzie i przyprowadzi do mnie, a następnie odpuści i się ulotni. Nie wiedział wtedy, że nieistotne było, co zrobi. Zamierzałam wydać drugą książkę bez względu na to, czy dotrzyma swoich obietnic. Miałam gdzieś własne słowo honoru, które mu dałam. Alicja wpoiła mi swój cel, którym było zniszczenie go. Pokochałam ją i zamierzałam oddać jej cześć. Najpierw jednak postanowiłam cierpliwie czekać, aż Wiktor znajdzie Kostę, choć szczerze wątpiłam, że naprawdę miał tak na imię. Właściwie to nie wątpiłam. Ja byłam pewna, że moja mała Alicja podała mi fałszywe imiona. Lena W.